Umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry, być może nie udało mi się ze wszystkimi uścisnąć braterskiej dłoni, pragnę więc powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Zanim przejdziemy do rozważania lekcji ze Słowa Bożego, chciałbym również złożyć z siebie miły chrześcijański obowiązek, wyjeżdżając ze zboru ludu Pana w Dąbrowie Górniczej. Wszyscy braterstwo prosili, żeby przekazać tutaj do Was serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych. A takie szczególne pozdrowienia dla Was wszystkich tutaj, kochani braterstwo, przesyłają moi rodzice i moja żona z synami. No, zostali w domu, no bo nasz zbór jest na tyle maleńki, że gdybyśmy się wszyscy z niego całą moją rodziną najbliższą wybrali, no to no zebrania musiałoby nie być. A z kolei są tacy, którzy no nie mogliby pojechać, no i szkoda, żeby stracić niedzielę. Tak więc powtarzam serdeczne bratnie pozdrowienia od moich rodziców i żony z synami. Dziękuję. Kochani braterstwo, chciałbym, abyśmy się zastanowili w tej chwili nad pewnymi wskazówkami zapisanymi na kartach Pisma Świętego i spróbowali zakorzenić je głęboko w naszych sercach, aby one pomogły nam w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Ktoś może powiedzieć, że z racji mojego wieku może nie powinienem jeszcze na ten temat mówić, ale myślę, że wbrew pozorom już nie jestem tak bardzo młodziutki i myślę, że warto zwrócić uwagę na to, o czym chciałem powiedzieć i skorzystać ze wskazówek, które podaję nie ja, ale Pismo Święte. Jako tematowy werset zaczerpnąłem słowa zapisane w liście do Galacjan w 6 rozdziale, a werset 2. Mamy tam zapisane tak. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. Co prawda, nasz tematowy werset zapisany jest trochę bliżej końca Pisma Świętego. Jednak chciałem dla nawiązania cofnąć się jeszcze prawie na początek do czasów, kiedy to naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej i w bardzo krótkim czasie od opuszczenia Egiptu miał okazję przekonać się, że są otoczeni szczególną opieką ze strony Pana Boga. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale i w wersetach od 22 do 27 mamy opisaną wędrówkę tego narodu. Historia jest dosyć znana, ja tylko pokrótce przypomnę, że tam jest wspomniane o tym, że wędrowali 3 dni po pustyni, nie znaleźli wody, a kiedy przybyli do miejscowości Mara, nie mogli pić tej wody, bo była gorzka. No i stąd właśnie nazwa tej miejscowości. Zaczęło się szemranie, pytali Mojżesza, cóż będą pić, bo ta woda się nie nadaje do picia. Ale okazało się, że dzięki Bożej interwencji ta woda nadawała się do picia i zostały wypowiedziane bardzo ważne słowa. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie. To obiecał sam Pan Bóg. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm, i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Naród dopiero rozpoczął swoją wędrówkę, a już zaczęły się problemy natury takiej bardzo przyziemnej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że brak wody do picia jest czymś bardzo uciążliwym i niebezpiecznym. No ale bardzo szybko ten naród właśnie zażyczył sobie, że to trzeba zmienić. A to wszystko był dopiero początek szemrania przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Po pewnym czasie zaczęło brakować chleba i znowu trzeba było nakarmić ten naród innym chlebem w postaci manny. Wspomina o tym kolejny, 16 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wersety 3 i 4. Pamiętamy tą historię, nie będziemy zbyt długo się nad nią zatrzymywać. Gdyby jeszcze tego było mało, to bardzo szybko była potrzebna kolejna interwencja, bo przecież zaraz doszli do Refidim i znowu zaistniał kolejny problem związany z brakiem wody. I tam znowu w cudowny sposób Izraelici otrzymali wodę. To z kolei opisuje 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wersety od 2 do 7. Miejsce to zostało przemianowane na Massa i Meriba w związku z kuszeniem tam Pana Boga przez naród izraelski, podając wątpliwość Jego obecność pośród Jego ludu. Opis ten również jest znany. No i kiedy już nasycili swoje ciała, przyszła kolej na inne problemy. Tym problemem stali się ludzie. Amalekici, waleczny naród pustyni. Im się wydawało, że Izraelici napadają na nich, no i postanowili się bronić. To jest zupełnie normalną rzeczą w charakterze człowieka, że jeżeli widzi niebezpieczeństwo zagrażające jemu najbliższym krajowi, niebezpieczeństwo zagrażające jego domowi, no to robi wszystko, żeby się obronić. No i tak właśnie reagowali Amalekici. Izraelici, nie znając taktyk wojskowych, bo byli przyzwyczajeni już do koczowniczego trybu życia, jednak stoczyli bitwę i wygrali. Pamiętamy tą, zwyciężyli, pamiętamy tą historię, gdzie Mojżesz przyglądał się na przebieg bitwy i Aaron i Hur podtrzymywali jego omdlewające ręce. I możemy się tutaj dopatrzyć jakby pewnego obrazu na dzień dzisiejszy. Duchowy Izrael również w obecnym czasie stacza cały czas walkę z różnymi wrogami, które jest w stanie pokonać, ale wyłącznie przy pomocy Pana Boga. Świat, ciało i szatan są tymi największymi wrogami, którzy starają się dotrzeć do naszego wnętrza i robią wszystko, aby naśladowcy naszego Pana nie mogli otrzymać tej wspaniałej nagrody. Jest jednak pewna zachęta zapisana w Nowym Testamencie, że jest ktoś, kto jest w stanie nam pomóc, abyśmy mogli okazać się zwycięzcami. Apostoł miłości, święty Jan, w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a w pierwszym i drugim wersecie napisał te piękne słowa. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wracając jeszcze do historii narodu izraelskiego, musimy pamiętać o tym, że Aaron i Hur podtrzymywali ręce Mojżesza i w ten sposób mu pomagali najlepiej, jak potrafili. I my również powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Oni bardzo chętnie przyszli Mojżeszowi z pomocą, ale potrzebna była do tego najpierw jedna rzecz. Potrzebna była jeszcze ta jedna umiejętność zauważenia tego, że Mojżesz potrzebuje pomocy. Skojarzenia faktów. Oni bardzo chętnie zawsze pomagali, ale gdyby nie zauważyli tego, że w momencie, kiedy ręce mojżeszowe omdlewają, szala zwycięstwa przechyla się na stronę Amalekitów, to nie skojarzyliby tego, że to właśnie dzięki temu, że Mojżesz trzyma te ręce w górze, mogą zwyciężyć. I tutaj myślę, że ważna wskazówka dla nas. Umiejętnego dostrzegania potrzeb naszych kochanych współbraci. Nikt z nas na pewno nie powie, że nie chce pomóc drugiemu. Bo tak jak życie rodzinne, tak i życie chrześcijanina polega na ciągłym dawaniu siebie innym. Ale jak to zrobić? Jak zauważyć, w jaki sposób ja mogę mojemu bratu czy siostrze pomóc? Jest to wcale nie takie łatwe zadanie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. I jeszcze jedno. Kiedy staramy się komuś pomagać, to musimy być zupełnie pewni, czy aby ta nasza pomoc nie przyniesie zupełnie odwrotnego skutku. Pomimo naszych najszczerszych chęci, najczystszych intencji, nasza pomoc może zostać źle zrozumiana. I znowu ta umiejętność, jak to zrobić, żeby komuś pomóc, żeby to przyniosło zbudowanie. Cześć Panu Bogu. Pan Bóg chce pomagać wszystkim potrzebującym. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, a 17 wersecie czytamy: Ja zaś wstąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. Można tu zauważyć pewną prawidłowość w postępowaniu Pana i w zachowaniu Pana Jezusa. Nie możemy nadużywać boskiej mocy, bo tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić sami, to powinniśmy to uczynić. Nie czekajmy, aż Pan Bóg rozwiąże wszystkie nasze kłopoty, zaradzi wszystkim naszym problemom, bo wyjdziemy z założenia, jak to czasami ludzie mają takie powiedzenie: no jakie mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takiego nie masz. I ze swojej strony nie dołożymy żadnych starań, aby lepiej żyć i być bliżej Pana Boga. Poszukajmy więc rozwiązania na kartach Pisma Świętego, które zawiera odpowiedzi na prawie wszystkie nurtujące nas pytania. Ale potrzebna jest do tego jeszcze jedna umiejętność, aby umieć tych odpowiedzi poszukać. Odczytać ją we właściwy sposób. I wracając do Izraelitów. Na pewno nie ulega wątpliwości, że zwyciężywszy Amalekitów, Izraelici pomnożyli swoją wiarę i ufność Bogu. Zachowanie Mojżesza również wpłynęło bardzo dodatnio na Izrael i dało im lekcję, że nie mają polegać na człowieku, ale właśnie na Panu Bogu. Pokora, która przejawiała się w postawie Aarona i Hura, była również bardzo ważną lekcją dla tego narodu. również i dla nas, we wszystkich naszych próbach i doświadczeniach, we wszystkich walkach z przeciwnikiem i jego pomocnikami, powinniśmy zaufać Panu, pamiętając, że On obieca nam pomagać w każdej sytuacji naszego życia. Oprócz tych wspomnianych wydarzeń miało miejsce jeszcze wiele innych, na które warto byłoby zwrócić naszą uwagę. Właśnie w czasie wędrówki Izraela. Jetro, teść Mojżesza, przeszedł kawał drogi, żeby spotkać się ze swoim zięciem. A zarazem spróbować mu pomóc w problemach związanych z jego pracą. To właśnie jego widocznie Pan Bóg użył, aby mógł użyć swojego rozsądku, swojej mądrości w tym kierunku, żeby pomóc Mojżeszowi. Całe to zajście mamy opisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale od 12 do 26 wersetu. Również historia jest dosyć znana, nie będziemy jej całej przytaczać, bo czas nam bardzo szybko mija. Ale ta dorada Jetra okazała się bardzo przydatna i okazało się, że Mojżesz nie musiał już zajmować się wszystkimi najdrobniejszymi sprawami w Izraelu, bo on miał tylko nadzór nad tymi pomocnikami wybranymi i mógł więcej czasu poświęcić swojej rodzinie. Jego teść Jetro zauważył, że Mojżesz na pewnym etapie swojego życia, pomimo tego, że starał się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi, to jakby zaczynał zaniedbywać swoją rodzinę. Brakło mu czasu. Bo chciał pomagać narodowi, który umiłował ponad swoje życie, chciał pomagać narodowi, który jest narodem wybranym przez samego Boga. Ale zabrakło mu czasu dla swojego domu, dla swojej rodziny. Myślę, że jest tu również bardzo ważna lekcja dla nas. Pamiętajmy, kochani bracia, bracia małżonkowie, że praca zawodowa to jeszcze nie jest wszystko. Najważniejszym naszym zadaniem jest opieka nad naszymi kochanymi żonami, nie tylko ograniczona do zarabiania na życie, ale zadanie również polega na zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia bliskości kogoś, kogo kochamy i chcemy z nim dzielić nie tylko zarobione wspólnie pieniądze, ale również wszystkie kłopoty, radości, ale i doświadczenia. A czasami właśnie brakuje nam na to czasu. Bo musimy pracować. Owszem, musimy. Bo to jest również nasz obowiązek. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Pamiętajmy, że życie rodzinne jest również wspólnym niesieniem brzemienia, które nie zawsze jest lekkie, wdzięczne i przyjemne. Ale apostoł zaleca, abyśmy nosili brzemiona jedni drugich. I to nie jest moje prywatne zalecenie, ale jest to zachęta apostolska. Nasze życie rodzinne to problemy i radości, które musimy przeżywać wspólnie z uszanowaniem swoich spraw, z uszanowaniem swoich obowiązków i potrzeb obojga małżonków. Czymże byłoby małżeństwo ludzi, którzy nie kierują się wzajemną miłością i szacunkiem. Czymże byłoby małżeństwo, gdyby każde z małżonków widziało tylko swoje własne potrzeby i było nastawione tylko na przyjmowanie? Gdy oboje chcieliby tylko brać. Bo ty jesteś zobowiązany, bo ty jesteś zobowiązana mi pomagać. Tylko że gdyby w takim małżeństwie oboje chcieliby tylko brać, to w końcu nie byłoby skąd. Bo potem zostałaby tylko pustka. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I chciałbym tu podkreślić z całą stanowczością, że nie można mieć szacunku do siebie w małżeństwie, bo skoro jesteśmy jednym ciałem, to musielibyśmy nie mieć szacunku dla samego siebie, aby lekceważyć drugie ze współmałżonków. Bo wtedy przestajemy być tym jednym ciałem. Nie sposób jednak przejść obojętnie obok słów opuścić ojca i matkę. Kiedy stajemy się rodziną, to właśnie my odpowiadamy przede wszystkim przed Panem Bogiem i sobą nawzajem za swoje życie, za zdrowie, zgodę w domu i wychowanie naszych dzieci. I nie odpowiadają za to nasi rodzice. Możemy skorzystać z ich doświadczenia. Możemy poprosić ich o doradę. Ale to jest nasz dom, nasza rodzina i nasze problemy. Nasi kochani rodzice, czy też teściowie, najczęściej nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką krzywdę wyrządzają swoim dzieciom, na siłę próbując im doradzać i pomagać. Starają się pomagać ze szczerego serca, najlepiej jak potrafią. Bo czują, że to jest zadanie rodziców pomagać dzieciom. Ale nie za wszelką cenę. Czasami pomagają, jak należy żyć, co należy gotować, a co najgorsze, czasami zdarza się pewnego rodzaju butowanie jednego przeciw drugiemu, że niby to drugie jest mniej odpowiedzialne i ty córeczko czy ty synku musisz przejąć inicjatywę, bo on czy ona to sobie z tym nie poradzą. Ale to już jest ingerowanie w drugą rodzinę. Kochać naszych rodziców mamy obowiązek do końca naszych dni. Ale nasze bezwzględne posłuszeństwo jest ograniczone do czasu, kiedy mamy już swoją rodzinę. Tak jak wspominałem, możemy z tego doświadczenia ich skorzystać. Ale kochani rodzice, nie starajmy się uszczęśliwiać naszych dzieci na siłę. Dlatego, bo my już przeżyliśmy swoje życie i jesteśmy święcie przekonani, że tak będzie lepiej, jak nasze dzieci sobie poukładają życie. Taka ingerencja jest czymś bardzo złym. Czasami ci młodzi ludzie mieszkają w domach postawionych albo przez swoich rodziców, albo za pieniądze swoich rodziców. I chcieliby mieć wpływ na to do samego końca. Ale skoro już sprezentowaliśmy naszym dzieciom dom, samochód, meble, to nie zdejmujmy tej ofiary z ołtarza i nie każmy im ustawiać go sobie tak, jak nam się to podoba, bo to oni będą w tym mieszkaniu mieszkać. Jak więc nieść brzemię rodzinne godnie i w harmonii z Bożą wolą względem nas? Modlimy się. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jaka jest więc Boża wola względem małżonków? Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie ma w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego. Są to słowa zapisane w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, wersety 25, 28 do 29 i werset 33. Myślę, że jest to dość wyraźna wola Boża względem małżonków. Ale gdyby te słowa jeszcze nie przemawiały wystarczająco wyraźnie i głośno, to popatrzmy na to, co zostało napisane do braterstwa w Kolosie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Jest to trzeci rozdział listu do Kolosan, 18 do 19 i 25 werset. Czasami spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jedno z małżonków próbuje dosłownie wymuszać to, co jest napisane, pomijając to, co jest nieco mniej wygodne. Kiedy teraz zaczynamy traktować wybiórczo to, co akurat nam pasuje w Piśmie Świętym, to nie jest to dobry objaw. Kiedy jedno z małżonków próbuje tylko chwytać za lejce, a patrzy na drugiego, aby ten wóz rodzinny tylko ciągnął, to w takim domu nie będzie dobrze. I nie jest to kwestia tego, że tylko jedno ma mieć najwięcej do powiedzenia. I bez względu na to, czy jest to mąż, czy to jest żona. I nie jest to faworyzowanie nikogo z tych dwojga ludzi. Bo każdy powinien zdawać sobie sprawę ze swojego miejsca w rodzinie, w małżeństwie. Bo jeżeli jedno by miało szacunek do drugiego, to drugie nie byłoby przykre dla pierwszego. I koło się zamyka. Nie możemy więc wymagać tylko od tego drugiego, czy od tej drugiej. A musimy przyznać, że niestety takie zachowania w dzisiejszym czasie dają się zauważyć. Jest to taki trochę znak czasu. Wspomina o tym wierny sługa w 6 tomie wykładów Pisma Świętego na stronach od 608 do 609. Jest to bardzo obszerny materiał. Tomami dysponujemy w naszych domach. Nie będę go w tej chwili przytaczał. ale jest tam bardzo pięknie opisane. Wymuszanie władzy jednego nad drugim i próba dominacji jednego z małżonków nad drugim. Nie czekajmy więc na naprawienie wszystkich rzeczy w jakiś cudowny sposób, ale dołóżmy wszelkich starań, aby nasze obietnice, że uczynimy wszystko, aby nasze małżeństwa były zgodne, żeby były szczęśliwe i trwałe, nie okazały się obietnicami bez pokrycia. Możemy jeszcze doszukać się przykładu pomocy wniesienia brzemienia komuś drugiemu na nieco innej płaszczyźnie. Popatrzmy na słowa złotej reguły. W 18 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 15 wersecie. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam. Sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Czy zwróciliśmy uwagę na fakt, że ten, który idzie zawrócić ze złej drogi swojego brata, również bierze na siebie jego brzemię? Ale jeżeli idzie napomnieć z czystym sercem w oparciu o braterską miłość. Nie po to, żeby wytknąć jego błąd. Tylko czy my potrafimy to docenić? Czy ja potrafię to docenić? Czy uznaję to jako wtrącanie się w cudzy urząd? Bo to jest mój problem, a tobie, kochany bracie czy siostro, nic do tego. A przecież czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a 12 wersecie i w pierwszym liście do Tymoteusza, również w 5 rozdziale, a wersecie 17. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Starszym zaś, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczają was. Czy więc staranie się o rozwiązanie czyichś kłopotów możemy potraktować jako wspólne noszenie czyjegoś brzemienia? Przecież szukamy wyjścia wspólnego z naszych problemów. Mówimy o brzemionach, o ich noszeniu. A pamiętamy, kto zachęcał do noszenia swojego brzemienia? W Ewangelii według świętego Mateusza, w 11 rozdziale, wersety 29 i 30. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Pan Jezus szczerze zapraszał do pójścia w Jego ślady. Ale kiedy patrzymy na to z boku, z trochę innej płaszczyzny, to uświadamiamy sobie, że ta służba wcale nie była taka łatwa, wcale nie była taka lekka i nie była taka przyjemna. Ale była dla naszego Pana najważniejsza, bo było to wypełnienie woli Bożej w stosunku do Niego. Czy więc warto czynić wysiłki, aby pomagać wszystkim, skoro Pan Jezus, będąc doskonałym człowiekiem, musiał tak bardzo cierpieć? I to nie za swoje przestępstwa. Myślę, kochani braterstwo, że warto. Bo kiedy zastanowimy się nad tym trochę poważniej, to zobaczymy wspaniałe obietnice, przy których ten krótki czas naszych doświadczeń, prób i cierpień jest naprawdę czymś bardzo niewielkim w porównaniu do tego, co czeka tych, którzy okazą się zwycięzcami. Pamiętamy słowa, które powtórzył za Izajaszem apostoł święty Paweł w pierwszej liście do Koryntian, w 2:9, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nie musimy więc zbytnio absorbować się tym, co nas czeka, zapomaganie sobie wzajemne w codziennym życiu. Bo bez względu na to, co by to miało być, to i tak będzie to coś wspaniałego, o czym jeszcze tak naprawdę nie wiemy. Nie brakowało jednak takich ludzi, którzy na przestrzeni czasu wręcz specjalizowali się w czynności zupełnie odwrotnej. To znaczy w nakładaniu brzemion na innych, nie robiąc absolutnie nic w kierunku pomocy tym, którzy je noszą. Pamiętamy słowa naszego Pana, które zapisał Ewangelista święty Mateusz w 23:, od 1-5. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Na kartach Pisma Świętego mamy wiele przykładów, jak nie należałoby korzystać z przykładu faryzeuszy. Nauczali o pokorze, o cichości, miłosierdziu i innych bardzo chwalebnych rzeczach, ale w swoim zachowaniu zaprzeczali wszystkiemu temu, czego nauczali. Pamiętamy historię uzdrowień naszego Pana, gdzie faryzeusze wyjątkowo krytycznie podchodzili do tego wspaniałego, dobrego uczynku, nie zwracając uwagi na to, że również i w czasie postu można czynić dobrze. Chciałbym jednak powrócić jeszcze raz do samego początku. Kiedy to mądry Jetro dał bardzo rozsądną propozycję swemu zięciowi i według tej dorady wszyscy Izraelici zorganizowali się według pokoleń, według rodzin, i każde pokolenie posiadało swoich własnych sług, swoich urzędników i swoich sędziów. Takie rozwiązanie stało się przykładem dla bardzo wielu narodów. Mojżesz, kiedy skorzystał z tej dorady, w dalszym ciągu był cichym i pokornym sługą Bożym. Posiadał moc autorytetu, ale tak jak wspominałem, mógł trochę więcej czasu poświęcić swoim najbliższym. Ten nowy porządek Izraela stał się gruntem na przykład Konstytucji Saksońskiej Alfreda Wielkiego, stał się fundamentem Konstytucji Nowoczesnej Anglii, Ameryki i paru innych narodów. Tak więc nie była to dorada wyłącznie obcego człowieka, jakim był Jetro w stosunku do Mojżesza. Był jego teściem, owszem, ale człowiekiem z innego narodu. Cichość charakteru Mojżesza była cechą bardzo piękną. Tak jak wspominałem, pokochał swój naród nad życie. Kiedy zauważył, że stało się coś złego, chciał poświęcić swoje właśnie życie, aby tylko Bóg nie wyniszczył jego narodu. W 32 rozdziale, a 31 i 32 wersecie 2 Księgi Mojżeszowej czytamy: wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynił sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Jakże wielka miłość Mojżesza do narodu izraelskiego. Jak bardzo dobitnym przykładem niesienia brzemienia całego narodu był właśnie Mojżesz. Jak wiele musiał znosić. Ile poświęcenia go to kosztowało. A jak pamiętamy z początkowych fragmentów wędrówki narodu izraelskiego, spotykał się z podziękowaniem za to, że wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafił. Okazywało się, że narzekaniom i szemraniom nie było końca. Rząd, który reprezentował Mojżesz, różnił się jednak od innych rządów czymś bardzo zasadniczym. Prawo, które zostało dane narodowi izraelskiemu przez samego Boga za pośrednictwem Mojżesza, było najwspanialszym, jakie może być. I zostało ono dane przez samego Boga i nie mogło być zmienione przez nikogo, ani przez dodanie, ani przez odjęcie czegokolwiek. Żadne prawo, żadnego kraju nie dawało i nie daje możliwości wiecznego życia za przestrzeganie prawa. A takie możliwości dawało przymierze zakonu. I dopiero kiedy wejdzie w życie nowe, to wszyscy ludzie będą mogli żyć wiecznie pod warunkiem przestrzegania i przyjęcia tego nowego prawa. Nowego prawa tak doskonałego, bo znowu danego przez samego Boga. Apostoł Paweł, żegnając się ze starszyzną efeską, też podkreśla ważność wspierania tych, którzy potrzebują pomocy. Wspomina o tym, że przez 3 lata nie był dla nikogo ciężarem, a wręcz przeciwnie, pracował i starał się pomagać tym, co tej pomocy potrzebowali. W 20 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, wersety 33 do 35 czytamy: srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Apostoł Paweł, pisząc te słowa, miał na myśli nie tylko pomoc materialną, ale również dawanie dobrego przykładu. Dawanie pomocy przez rozsądne rady, tak jak to było na przykład w przypadku Jetra i Mojżesza. Wspólne rozwiązywanie problemów i spraw, które często wydają się zbyt trudne do rozwiązania w pojedynkę. Ten sam apostoł daje nam kolejny przykład potrzeby pomocy ludziom samotnym. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, werset 3 i 5 mówią tak: otaczaj szacunkiem wdowy, a która jest całkowicie samotna, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w próbach i modlitwach w nocy i we dnie. Kochani braterstwo, zwracam się w tej chwili do tych nieco młodszych. Popatrzmy, jak wiele mamy wdów, które nie mają z kim porozmawiać, nie mają z kim podzielić się swoją samotnością i muszą sobie radzić same z szarością dnia codziennego. Czy zauważyliśmy błysk w oku osoby starszej, starszej od nas, kiedy podeszliśmy do niej i tylko zapytaliśmy o zdrowie? A przecież to jest tak niewiele. Siostro, bracie, jak się czujesz? Cieszę się, że Cię widzę. Jak miło, że mogłeś czy mogłaś przyjść na nabożeństwo. Bo możemy skorzystać z Twojego doświadczenia życiowego. Jak wiele w naszym środowisku mamy wdów po zacnych braciach, którzy dopóki mieli siły i zdrowie, podnosili nasze ręce do góry, tak jak to czynił Aaron i Hur. Ale kiedy odeszli ich mężowie, to nie bardzo wiemy, gdzie one są i jak się czują. Postarajmy się choć przez chwilę pamiętać o żonach tych braci, którym zawdzięczamy tak wiele. Bo bardzo często wtedy, kiedy my korzystaliśmy z ich doświadczenia, kiedy byliśmy właśnie przez tych zacnych braci wzmacniani i pocieszani, one wtedy same siedziały w swoich domach i tęskniły. Czekały. W nas zostało zaszczepione ziarno prawdy. W nas została zaszczepiona nadzieja, a one znowu są same. A przecież mamy mieć staranie o swoich. Według tego, co napisał apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, 8 wersecie. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Podnieśmy więc czasem ręce wdowie, a przekonamy się, że warto było poświęcić jej trochę naszego cennego czasu. Może się bowiem okazać, że pocieszając kogoś, sami zostaniemy pocieszeni i postawieni na nogi. Przypomina mi się pewna nieżyjąca już niestety siostra, która przez długi czas leżała w łóżku, bo chirurdzy po kawałku odejmowali jej najpierw jedną nogę, potem drugą. W końcu ostał się jeno kadłubek z rękami. Ja byłem wtedy małym chłopcem. Ale do końca życia nie zapomnę radości w jej oczach, kiedy przybiegałem do niej w odwiedziny. Albo przynosząc jej na straży, zawsze była pełna radości, uśmiechu, pomimo swojej wielkiej samotności i cierpienia. Ona, będąc obrazem męki i rozpaczy, pocieszała innych. Nie potrafiła na nikogo się pogniewać. Nawet kiedy ktoś wyraził się w podobny sposób do przyjaciół Jobowych, że dlatego spotkało cię to cierpienie, że nie płakałaś na pogrzebie swojego męża, stąd się to wszystko wzięło, a ona rzeczywiście nie płakała, bo już jej zabrakło łez. Ona z uśmiechem na ustach powiedziała, że ty nie chciałaś, siostro, tego powiedzieć. To szatan próbował włożyć palec swój między nas i próbował nas poróżnić. Ale ja wiem, że Pan Bóg dozwala na doświadczenia i cieszę się, że jesteś, że mnie odwiedziłaś. Ja wiem, że ty nie chciałaś powiedzieć nic złego. A swoją drogą trzeba mieć wyjątkowy talent, w cudzysłowie oczywiście, żeby pocieszać schorowanego i zrujnowanego człowieka, szukając w nim winy za to, co się stało. Są jednak jeszcze inni pośród nas, którzy potrzebują naszego poświęcenia, naszej pomocy i potrzebują naszego pocieszenia. Nie brakuje, kochani braterstwo, zupełnie młodych ludzi, którzy są smutni z różnych powodów. I należałoby sprawdzić, czy nie potrafimy im jakoś pomóc. Jakiś czas miałem przywilej pracować z naszą kochaną młodzieżą i nie trudno było zauważyć dzieci, które były smutne, wyciszone. Dzieci, które nie potrafiły się odszukać w naszej kursowej społeczności. Tak więc wykonując tą pracę, musimy być świadomi, że stoi przed tymi wszystkimi, którzy pracują z młodzieżą, bardzo poważne zadanie. Aby móc zaszczepić w tych młodych sercach ziarno prawdy, które by kiedyś przyniosło owoc. Apostoł Paweł stawia przed nami dorosłymi poważne zadanie. W trzecim rozdziale listu do Kolosan, 20 i 21 werset czytamy. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Bardzo chętnie my, dorośli, korzystamy z tego, albo chcielibyśmy korzystać z tego pierwszego fragmentu. Bo Pismo Święte zaleca, aby dzieci były posłuszne swoim rodzicom. I to jest święta prawda. Ale jakoś mniej chętnie czytamy dalszy ciąg tego fragmentu. Nie rozgoryczajcie, ojcowie, dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Podstawowe pytanie. Czy ja, jako ojciec, jestem najlepszym przyjacielem swojego dziecka? Czy ono potrafi przyjść do mnie ze wszystkimi swoimi problemami, czy woli podzielić się ze swoimi kolegami w szkole? bo z góry będzie wiedziało, jak tata zareaguje na to, co ja powiem. Zamknie się w sobie i tu już mamy problem. Wtedy, kiedy już podrośnie, jak już może nieco się usamodzielni, zadajemy sobie pytanie, w którym momencie naszego życia popełniliśmy błąd? Bardzo trudne pytanie. I jeszcze trudniejsza odpowiedź. Póki mamy jakiś bezpośredni wpływ na nasze małe, dorastające dzieci, starajmy się być jako rodzice ich najlepszymi przyjaciółmi. Ale również starajmy się utrzymać nasz autorytet. Bo łatwo przychodzi nam wymaganie od dzieci pomocy, szacunku i pokory, ale czy my sami jesteśmy konsekwencji do samego końca w tym, co robimy? Czy dajemy naszym dzieciom najlepszy przykład? Że zawsze jestem uosobieniem prawdy i konsekwencji. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dzieci są doskonałymi wręcz obserwatorami. Jakże często tracimy w oczach naszych dzieci z powodu niedotrzymania słowa. I wcale nie musi być to obietnica kupna loda czy wymarzonego roweru, ale równie dobrze może to być niedotrzymanie słowa obiecanego klapsa. Ktoś powie, o czym ty mówisz? To dziecko się cieszy, jak się o czymś takim zapomni. Nie, kochani braterstwo. Kiedy zobaczyliśmy żal w oczach naszego dziecka i postanowiliśmy zaniechać wykonania tej bolesnej obietnicy, mając świadomość, że to nas będzie jeszcze bardziej bolało jak jego, to okazujemy się słabymi. Bo naszym miękkim sercem okazujemy brak konsekwencji i przez to możemy również doprowadzić do straty zaufania i szacunku. Kiedy nie potrafimy znaleźć powodu smutku u naszego dziecka, możemy spowodować, że to dziecko pomyśli sobie, że nie jest kochane i że za mało się nim interesujemy. Bo nie potrafimy rozpoznać powodu jego smutku czy też zamyślenia. Nasza pociecha potrafi tak mocno zamknąć się w sobie, że trzeba być dobrym psychologiem, aby to umieć odtworzyć i spowodować otwarcie serca naszego dziecka z powrotem. Dzieci, tak samo jak młodzież i ludzie w mocno zaawansowanym wieku, potrzebują pomocy w niesieniu swojego brzemienia. Starajmy się więc wykorzystywać to zalecenie apostolskie, aby umieć pomóc sobie nawzajem. Tak jak Aaron i Hur podnosili ręce Mojżesza, tak i my musimy sobie nawzajem pomagać. Zostaliśmy przez to zobowiązani przez Pismo Święte i od tego nie ma odwołania. Małżonkowie są zobligowani podwójnie do wzajemnej pomocy przez cywilne prawo i przez prawo Boże, które próżno się nie wraca. I musi zostać wykonane. Mamy wiele przykładów rodzin biblijnych, które mogą służyć nam za wspaniały wzór do naśladowania. Musimy tylko mieć chęć w naszych sercach poszukać tych wzorców i wspólnie chcieć je wykorzystać. Nie przy dyktatorskiej pomocy kogoś trzeciego, ale we dwoje. Pan Jezus poniósł brzemię nas wszystkich. poniósł razem ze swoim krzyżem na wzgórze Golgoty. I tam rozwiązał największy problem człowieka. Przez ten czyn stał się niedoścignionym wzorem do naśladowania, z którego możemy czerpać niezliczone nauki. Nasi kochani staruszkowie mogą czuć się dzięki naszej pomocy mniej samotni i mniej opuszczeni, bo będą mogli z kimś podzielić się swoją samotnością i swoimi przemyśleniami. Pamiętajmy bowiem o jednym bardzo mądrym powiedzeniu, że każdy problem, czy też smutek podzielony na dwa, to jest połowa smutku. To jest połowa problemu. A każda radość podzielona na dwa staje się podwójną radością. Pod względem matematycznym ten rachunek, co prawda, jest zupełnie nie do przyjęcia, ale pod względem etycznym to działanie jest jak najbardziej prawidłowe. Skoro przyjaciele Ioba nie potrafili mu współczuć i pocieszyć biednego, schorowanego człowieka, to wyciągnijmy z tego odpowiednie wnioski, aby najpierw spróbować zrozumieć człowieka, a dopiero potem próbować jakiegokolwiek osądzania jego życia. Bo Biblia mówi bardzo wyraźnie, abyśmy nikogo nie osądzali, bo to nie do nas należy, tylko do samego Boga. Kiedy nasze dzieci przychodzą do nas z naszymi problemami, to postarajmy się ponieść ten ciężar razem z nimi. Nie z płaszczyzny dyktatu, ale z płaszczyzny przyjaźni. Bo przyjacielowi jest o wiele łatwiej się zwierzyć niż ojcu lub matce. Bo jeżeli to jest tatuś i mamusia, to zwierzanie przychodzi zdecydowanie łatwiej. Ale kiedy jest ojciec i matka, to już trochę gorzej. Oni co prawda kochają swoje dzieci. Ale nie wiadomo, patrząc oczami dziecka, jak zareagują na nasz problem. Kochani rodzice, nie stwarzajmy takiego wizerunku. Tak jak wspominałem, zróbmy wszystko, abyśmy byli tymi najlepszymi przyjaciółmi dla naszych dzieci. Abyśmy my na starość nie poczuli się samotni i opuszczeni, nie wiadomo dlaczego. Bo przecież robiliśmy wszystko, co potrafimy najlepiej, aby dobrze wychować nasze dzieci. A kiedy już jestem stary, nie ma mi kto podać szklanki wody. Będziemy przechodzić różne próby i doświadczenia, ale nie lękajmy się. Są nam one bardzo potrzebne. Pamiętamy słowa świętego Jakuba, abyśmy poczytali to sobie za największą radość, kiedy przechodzimy rozmaite próby. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Chciałbym, abyśmy na potwierdzenie tego wszystkiego zwrócili jeszcze na moment uwagę na jeden fragment Pisma Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, a 24 do 26 wersetu czytamy. Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zdatność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden doznaje czci, jeden członek, radują się z nim i wszystkie członki. Pozwolę sobie zacytować komentarz wiernego sługi, Tu jest zapisane na straży 62 roku na 7 stronie. Jest to krótki fragment, ale bardzo istotny. Wielce umiłowani, noście brzemiona jedni drugich i przez to wypełniajcie zakon Chrystusowy, zakon wolności i w ten sposób spajajcie ciała Chrystusowe, aby nie było rozerwania w ciele, ale raczej, aby było coraz silniej spojone miłością. Niechaj to błogie prawo Chrystusowe rządzi coraz zupełniej między tymi, co przez poświęcenie mianowali imię Chrystusowe i niechaj uświęcający wpływ tegoż przyświeca ludziom tego świata i świadczy im, że to przynosi pokój, harmonię i szczęście, że czyni czulsze i więcej przywiązane żony, zacniejszych i lepszych mężów, milsze i wierniejsze dzieci, grzeczniejszych i lepszych sąsiadów i że namaszcza olejem rany zadane przez doświadczenia i przygotowuje serce do radowania się owocami sprawiedliwości. Kochani, braterstwo, pamiętajmy na nasze własne skłonności do grzechu. Pamiętajmy, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i musimy być wyrozumiałymi i cierpliwymi na słabości innych. Miłość naszego Pana jest zawsze gotowa spieszyć do bliźniego z dobrym, przyjaznym słowem i z pomocną dłonią. Postarajmy się więc w pokorze i w miłości wypełnić ów zakon, a Pan nie zapomni naszej pracy i w końcu nagrodzi według swojej niezmierzonej hojności, udzielając nam swojego błogosławieństwa do końca naszej ziemskiej pielgrzymki, a to po to, abyśmy na końcu mogli usłyszeć te jakże wspaniałe słowa. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Amen.
Dziękujemy bratu za słowa wynikające z Pisma Świętego. To jak brat powiedział, wykład mówiący o pewnych wartościach, relacjach w Domu Bożym, wśród nas. Brat wspomniał, że pewne wydarzenia na punkcie tych relacji są również znakiem pewnego okresu czasu, w którym my żyjemy. Myślę, że każdy z nas może wyciągnąć z tego lekcję, może zastanowić się nad pewnymi sprawami i nie ma nic lepszego, jak wspólnie w rodzinie Bożej rozmawiać, starać się rozwiązywać problemy. Świat w obecnym czasie, ludzie, z którymi żyjemy na co dzień, tworzą różnego rodzaju związki, tworzą różnego rodzaju instytucje, i one coraz bardziej się rozwijają. Ludzie również czują pewną potrzebę. Dlatego powstaje instytucja, która ma być przeciwko przemocy w rodzinie. Jakże często jesteśmy takimi wiadomościami bombardowani, docierają one do nas. Ale myślę, że jako ludzie wierzący nasza rola, nasza droga, nasze poświęcenie jest skierowane w innym kierunku i dlatego tak jak brat powiedział. Jest to pewien znak czasu, okresu, w którym my żyjemy. Zresztą przepowiedziany przez naszego Pana powiedział, że takie rzeczy się będą działy. Braterstwo, doskonale znacie te wersety, które o tym mówią. Mówią o relacji człowieka między człowiekiem, relacji między osobą starszą a młodszą, jak i również mówią o tym, jaka będzie relacja w dniach ostatecznych między rodzicami a dziećmi. Mówię o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie, ale starajmy się te słowa wziąć do naszego serca. Jest taki okres czasu, gdzie i takie tematy są nam bardzo potrzebne po to, aby przypomnieć sobie właśnie właściwe relacje i w tym wszystkim widzieć rady i wskazówki Pisma Świętego. Brat Wywalec, proszę przeprowadzić.
Zaśpiewajmy wspólnie pieśń nr 252.
Ja zawsze do Jezusa uciekam w chwili złej. Numer pieśni 252.